Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, mówimy w piątek 10 lutego. Sławek Orlik, Mariusz Tałajkowski i Janusz Wilczyński. Czujny gotowy, 510-37-32 do studia również 510-37-36. Sławek Orlik odprężony, czeka na telefony. A my czekamy na wejścia na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji. Napisał do nas stały słuchacz albo słuchaczka, w każdym razie pseudonim Dzidzia, to chyba słuchaczka. Tyle się mówi o bezpieczeństwie na przejściach dla pieszych. Znaki ustawione przed samym przejściem w Zdrojach mówią same za siebie. Rzeczywiście, zdjęcia mówią aż nadto, a mamy taki oto widok, że tuż przed przejściem dla pieszych ustawione są tymczasowe 3 znaki drogowe. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, wyżej jest znak roboty drogowe i lewostronne zwężenie jezdni. Znaki są tak postawione, że jeżeli pieszy przy złych warunkach atmosferycznych stanie za tymi znakami, nie będzie zupełnie widoczny i nagle może wkroczyć na jezdnię. Drogowcy, obudźcie się, prosimy o przestawienie tych znaków za przejście dla pieszych. 12:07, czas reakcji rozpoczęty. Teraz przeniesiemy się na cmentarz, a tam niestety bez zmian.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Bardzo proszę o interwencję w sprawie utrzymania w stanie względnej przyzwoitości, czyli dostępności dojścia do kwater na cmentarzu. W tej chwili akurat interesuje mnie cmentarz w Dąbiu. Tam jest oblodzenie i to trwa od kiedy spadł śnieg. Nie jest sypane, nie jest, przynajmniej nie jest sypane na bieżąco. Jak jest trochę słońca, jest woda i lód. Jak nie ma słońca, jest sam lód. Ludzie dojść nie mogą.
Który to już telefon? Były też maile w sprawie cmentarzy i oblodzenia. Czy władze zakładu usług komunalnych biorą na przetrzymanie zimę? No nie wiem, czy przetrzymają, bo ta zima na razie się nie daje. Ferie się rozpoczynają, więc dzieciaki to cieszy, ale osób przychodzących na cmentarze, na centralny również wcale nie. Apelujemy raz jeszcze i podejmiemy interwencję tuż po programie o posypanie głównych alejek na cmentarzach, ponieważ można się przewrócić, można sobie coś złamać, a przypominam, że jeżeli administracja nie zadba o to, żeby nie było ślisko, to może wypłacić osobom, które ucierpią na śliskiej nawierzchni, spore odszkodowanie. Sporo mówiliśmy ostatnio na temat bezpieczeństwa pieszych w kontekście tragicznych potrąceń w Szczecinie. No i sprawa właśnie z tym związana.
Dzień dobry, Janusz Szczecin. Nie ma tych odblasków do kupienia. Przy kasie, w supermarketach są gumy do rzucia i inne jakieś barachło. Natomiast nie ma żadnych odblasków. Do widzenia.
Czy rzeczywiście nie ma odblasków? Co do innych artykułów, czy to jest barachło, to już sprawa dyskusyjna, bo przecież wszyscy czegoś potrzebują. Te wyroby, które są przy kasie, są to zwykle wyroby często podstawowego użytku. Widać wykładane tam z jakiegoś powodu, tuż przy kasach. Widać, są często brane, więc są wszystkie widocznie potrzebne. Może nie wszystkim, ale niektórym na pewno. No a jak to jest z tymi odblaskami, zdaniem naszych słuchaczy? Gdzie je można kupić? Prosimy o pomoc naszemu słuchaczowi. 510, 37 i 36. A propos pieszych naszej dyskusji, która przewija się przez czas reakcji, dwa komentarze.
Witam z tej strony, Mariusz Lubina, stały słuchacz. Odnośnie przejść dla pieszych, wystarczy trochę uprzejmości, trochę dobrej kultury. To tak naprawdę problem zatrzymać się przed przejściem dla pieszych i przepuścić tego człowieka, który stoi. Ten zimny, nieraz deszczowy dzień. Sam jeżdżę samochodem, nie staram się większego problemu, aby się zatrzymać, takiego człowieka przepuścić. Wystarczy trochę dobrej chęci. Tam jest ciepło, wygodnie, a oni biegli marzną, nieraz mokną. Pozdrawiam.
Witam, słuchacz Witek ze Szczecina. Jestem kierowcą od ponad 25 lat. Chciałem zwrócić tylko na jedną rzecz uwagę, szczególnie pieszym kierowcom, kierowcy na pewno wiedzą, że samochód jadąc przy przejściu dla pieszych ma taki mały, ciemny punkt, w którym nic nie widać. Jest to słupek łączący podwozie z dachem w samochodzie. Jeżeli się pieszy przemieszcza w tym samym miejscu, w którym kierowca patrzy na pas na słupku, to kierowca po prostu go nie widzi. I mam też córkę, która tylko i wyłącznie w tej chwili porusza się na pieszo, również w mieście. I zwracam szczególną uwagę na to, że ograniczone zaufanie obowiązuje nie tylko kierowców, ale też i pieszych. I pieszy nigdy z samochodem niestety nie wygra na pasach, dlatego jej każę zawsze zwracać uwagę, a nie wchodzić bezmyślnie na pasy, czy samochód jedzie, czy nie jedzie. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy, a z nami jest pan Krzysztof na żywo w sprawie odblasków. Dzień dobry.
No dzień dobry. No ja chciałbym się odwołać do wcześniejszego pana który dzwonił w sprawie odblasków, że ma problem ze znalezieniem. Wydaje mi się, że nie ma problemu. Wystarczy iść do sklepu rowerowego i tam jest wszystko. Od odblasków po kaski, po rowery, szmery. Nie ma żadnego problemu. A jeżeli pan szuka odblasków w sklepie spożywczym, tak jakbym poszedł do kiosku po kilo kiełbasy. No oczywiście, że tam tego nie kupię. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie, ale z drugiej strony nie wiem, jak to jest. Dawno nic nie kupowałem w kiosku. W kiosku ruchu kiedyś się mówiło. No teraz różnie z tymi kioskami bywa. Czy tam można dostać odblaski? Też prosimy o sygnał od naszych słuchaczy. 510-37-36 i czujny 510-37-32. A propos jeszcze tego, co dzieje się na naszych drogach, interesujący telefon od naszego słuchacza.
Dzień dobry, witam, Robert ze Szczecina. Pragnę poinformować, że swojego czasu wysyłałem dosyć dużo tego typu nagrań na tą stronę. Dostawałem zwrotkę od pana Grzegorza Sudakowa, szefa zachodniopomorskiej drogówki, że temat został przekazany do konkretnej komendy. Później ta komenda za każdym razem się kontaktowała ze mną i za każdym razem musiałem składać zeznania do konkretnych zdarzeń. Zajmowało to bardzo dużo podpisów, które musiałem złożyć. To był jak na kredycie hipotecznym albo jeszcze więcej. No i po kilku takich razach, chyba po 80 kilku filmach, czy to na ulicy Kaszubskiej, czy na Bardzińskiego, czy na tutaj Jedności Narodowej, informacja zwrotna była taka, żebym już więcej nie przysyłał tego typu filmów, z tego powodu, że nie ma osób, aby taką ilość filmów, mówiąc kolokwialnie, obrabiać. I od tego momentu zaprzestałem wysyłać filmów, a mam ich nagrane dziesiątki zdarzeń, ale tutaj zostało mi powiedziane, że jak coś poważnego będzie, to żebym wysyłał, ale jak jest czerwone światło, czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy wymuszenie pierwszeństwa, czyli tak zwane lightowe wykroczenia, to żebym po prostu tego nie wysyłał, bo nie ma ludzi. To jak ja mam reagować, jeśli widzę tego typu wykroczenia? Do kogo to wysyłać? A następna rzecz, dlaczego są takie braki w policji? Ja uważam, że jeśli mówimy stop agresji drogowej, to powiedzmy faktycznie stop. Dziękuję i pozdrawiam.
W niczym nie należy przesadzać. No ale tak całkiem serio mówiąc, do tego tematu wrócimy i postaram się porozmawiać na naszej antenie z Grzegorzem Sudakowem, szefem zachodniopomorskiej drogówki. Jak to jest? Czy jest jakiś limit tych zgłoszeń? A swoją drogą to zatrważające, że nasz słuchacz tyle tych wykroczeń nagrał. Właściwie świadkami wykroczeń w ruchu drogowym, przejeżdżaniu już nie na chociażby żółtym, tylko na czerwonym świetle jesteśmy świadkami. Kto chodzi po Szczecinie, to widzi właściwie codziennie. Innych wykroczeń też nie brakuje. To może zawiesić tę funkcję i tę stronę stop agresji drogowej. Na ten temat będziemy mówili w jednym z najbliższych wydań magazynu Czas Reakcji. Teraz jeszcze króciutkie ostrzeżenie. Uwaga na oszustów, którzy powołują się na PGNiG. Jedna ze słuchaczek do nas napisała, że odwiedził ją młody człowiek, który namawiał ją, by obniżyć sobie rachunki za gaz. Młodzieniec przedstawił się jako pracownik firmy pośredniczącej między klientem a PGNiG i twierdził, że już od 2 lat nie płaci się bezpośrednio PGNiG za gaz, a przez pośrednika, czyli przez niego. Do tej sprawy również wrócimy, ale przestrzegamy przed takimi oszustami. Jeżeli przyjdzie do nas przedstawiciel, zatrzymajmy go przed drzwiami, zamknijmy drzwi, zatelefonujmy do PGNiG czy do Enei, bo to przedstawiciele różnych firm, czy też do operatora telefonii komórkowej i sprawdźmy, czy to, co mówi ta osoba, polega na prawdzie. Teraz witam już naszego gościa. Jest nim pan Wiesław Misztela, mistrz kominiarski, biegły sądowy z zakresu kominiarstwa przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Dzień dobry, panie Wiesławie.
Dobry panu, dobry państwu.
Panie Wiesławie, na naszej stronie internetowej poruszające zdjęcia, nas przynajmniej poruszające, kopcącego komina nieruchomości przy ulicy Kurzej w Szczecinie. Napisał do nas pan Krzysztof Potorski, że nie może dać sobie rady z sąsiadem, który ma bardzo nisko umieszczony komin. Pan Krzysztof twierdzi, że wielokrotnie wzywał na interwencję Straż Miejską, ponieważ ten komin kopci, nie daje oddychać sąsiednim, okolicznym mieszkańcom. No ale okazało się, jak pisze pan Krzysztof, że ten komin jest zgodnie ze sztuką budowlaną postawiony, ale jest jedno ale. Tym ale podobno według pana Krzysztofa, naszego słuchacza, jest to, że ten komin był przeznaczony do celów wentylacji, a nie do odprowadzenia spalin z jakiegoś piecyka czy kominka. Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat ze Strażą Miejską. Rzeczniczka Straży Miejskiej Anna Wojtach poinformowała nas, że Straż Miejska może interweniować tylko co do tego, czy ktoś spala właściwymi materiałami w tym piecu i opala ten piec właściwymi materiałami, czyli węglem, drewnem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Straż Miejska nie ma kompetencji, żeby interweniować, jeżeli chodzi o niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie tego komina, bo nie jest on wykorzystywany do wentylacji pomieszczeń, tylko odprowadza spaliny z pieca czy innego urządzenia grzewczego. Co pan radzi naszemu słuchaczowi, innym mieszkańcom, którzy podpisali się tutaj pod petycją w sprawie tego kopciucha? Co powinni zrobić?
Zgłosić temat do Straży Miejskiej w celu wykonania kontroli, natomiast...
Ale Straż Miejska była na kontroli, panie Wiesławie, i stwierdziła, że nie ma kompetencji, jeżeli chodzi o właśnie sprawdzenie, czy to jest przewód wentylacyjny, czy to jest przewód kominowy.
Zgadza się. Straż Miejska nie ma kompetencji, żeby sprawdzić, jakiego rodzaju jest to przewód. Natomiast Straż Miejska ma kompetencje, żeby poprosić użytkownika o przedłożenie protokołu przeglądu. Protokół przeglądu, każdy użytkownik, właściciel budynku ma obowiązek raz w roku wykonać, sporządzić przez osobę uprawnioną. Może to być mieszkomijarski lub inna osoba posiadająca uprawnienia budowlane. W tym protokole, gdyby była taka sytuacja, jak sygnalizuje słuchacz, że jest to komin wentylacyjny, w którym, do którego jest podłączone palenisko dymowe, przepraszam, osoba wystawiająca taki protokół od razu taki problem zasygnalizuje, czyli protokół będzie negatywny. I jeszcze raz zaznaczam, jest to obowiązkowe. W budynkach jednorodzinnych właściciel, użytkownik ma prawo sam czyścić kominy, natomiast ma obowiązek zgłosić raz w roku taki komin do przeglądu.
Pani Anna Wojtach na naszej antenie wczoraj mówiła, że mają uprawnienia tylko do sprawdzania tego, czym jest w palenisku danego pieca czy urządzenia ogrzewającego palone. Natomiast nie mówiła o tym, że mają strażnicy miejscy uprawnienia do sprawdzenia właśnie takiego protokołu, o którym pan mówi.
No ja rozumiem. Czyli jeżeli pani ze Straży Miejskiej ma prawo sprawdzić rodzaj opału, przecież nie sprawdza tego organoleptycznie, tylko na podstawie dokumentów, tak?
Rodzaj to opału również... sprawdza, patrząc w palenisko i to, co leży przy piecu. Tak to się u nich odbywa w Straży Miejskiej.
No, dziwne. No to przecież ludzie mają, którzy zakupują opał, mają jakieś dokumenty, faktury, i na podstawie których możemy sprawdzić. Przecież nie, ja również jestem w stanie ocenić, jakiego gatunku, rodzaju jest to węgiel.
Faktura natomiast, też, oczywiście. To
natomiast
jako dodatkowy element.
Na podstawie dokumentu, czyli faktury, tak. Również protokół przeglądu instalacji kominowej. Protokół, który użytkownik musi mieć. Nie ma, że on chce czy nie chce, on to musi mieć. Bo tak mówi artykuł 62, punkt 1c ustawy Prawo budowlane.
Takie protokoły wystawiają uprawnieni kominiarze, rozumiem.
Lub inne osoby posiadające stosowne uprawnienia. Takie brzmienie w prawie budowlanym.
A kto oprócz Straży Miejskiej, jeżeli przyjmiemy, że Straż Miejska ma takie uprawnienia do kontroli tych protokołów, mógłby je jeszcze skontrolować? Nadzór budowlany?
Na pewno nadzór budowlany, na pewno policja, czyli organy kontrolne, bo no, te organy do tego są powołane. Ja również, jeżeli opiniuję jakąś sprawę jako biegły sądowy na potrzeby odpowiednich instytucji, również sięgam po te dokumenty i jeżeli takiego dokumentu nie ma, no to temat jest prosty.
Temat jest prosty, 12:19, to jest czas reakcji. Przy naszym telefonie Wiesław Misztela, mistrz kominiarski, biegły sądowy z zakresu kominiarstwa przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Panie Krzysztofie, w takim razie apelujemy do pana i do mieszkańców, którzy mają kłopot z posesją kurza A8 i z tym dymiącym kominem. Na naszej stronie można oglądnąć filmik, który właśnie pokazuje to, jak ten komin i dym z tego komina rzeczywiście utrudnia życie innym mieszkańcom. No jeżeli to, o czym mówił pan Wiesław Misztala, nie wystarczy, ale powinno wystarczyć, no to wtedy pozostaje sprawa cywilna w sądzie, ale to już jest mordęga. Panie Wiesławie, skoro jest pan przy naszym telefonie, proszę posłuchać jeszcze jednego telefonu. Interesuje nas pana opinia w sprawie rozpalania w piecu.
Dzień dobry, ja tam słuchacze mówili, bo ja to tam nie mam doświadczenia w paleniu piecami, ale tak sobie od razu pomyślałem, a może to chodzi o to palenie od góry, a od dołu. To może Straż Miejska wie, jak oni palą. Może tam trzeba palacza po prostu przeszkolić, bo palacz nie umie palić w piecu i nie spala tych gazów. Tak jak pan mówił, że się piękne gazy spalają, te, które z tego węgla właśnie powstają, to jak się pali od góry, to mała świadomość. Ja sąsiada próbuję przekonać, nie wiem, chyba 6 razy już mu tak podpowiadałem, że od góry. Raz słyszałem nawet w Teleekspresie mówili, a też sąsiad ogląda. No ale jakoś się nie chce przekonać i nie chce rozpalić od góry. A bo nie wie jak, a się boi, a to, a tamto. Może do polityków taki apel robią różne kampanie społeczne. Może taką kampanię społeczną trzeba zrobić, jak palić w piecu, taki krótki film instruktażowy pokazujący taki pomysł, no coś trzeba robić, podnosimy swoją świadomość, no to jesteśmy lepsi, no pozdrawiam was ciepło.
Dziękujemy, tyle nasz stały słuchacz, a przy naszym telefonie Wiesław Misztela, mistrz kominiarski. Panie Wiesławie, czy rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby uniknąć tego dymienia z kominów, rozpalać od góry?
Może od początku. Skąd się bierze dym, skąd się bierze smoła, skąd się biorą w kominie te zabarwienia, potem zapach w mieszkaniu, brunatne wycieki na ścianach. Gdybyśmy przyjęli 2 wiadra 10-litrowe i zapełnili je jedno wiadro koksem, drugie węglem, jest bardzo duża różnica w wadze. Właśnie ta różnica przy niewłaściwym spalaniu pozostaje w kotle, w kominie, I to powoduje, że kominy przesiąkają kreozotem drzewnym albo węglowym. I tylko właściwy sposób spalania, wysokotemperaturowy, powoduje, że tego zjawiska nie ma. Spalanie inne, niskotemperaturowe, powoduje, że mamy bardzo duże ilości dymu, mamy pożary kominowe, no i etc.
Warto rozpalać od góry?
Szczerze mówiąc, nie wnikałem w ten temat, gdyż ja moim zdaniem kotłów etażowych na paliwo ciężkie, mokre, tego typu węgiel miał, po prostu nie ma. One zawsze będą smolić, zawsze będą wytwarzać kreozot, który osiada w kominie i doprowadza do pożarów kominów. Właściwy sposób palania jedynie gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacji, niedymienie.
Czyli właściwy sposób i właściwe paliwo, czyli dobrej jakości, suche, mokre, dobrze rozpalić w piecu,
suche,
tak?
Paliwo. Tak?
Dziękuję bardzo za rozmowę. Wiesław Misztela, mistrz kominiarski, biegły sądowy z zakresu kominiarstwa przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. To jest czas reakcji, 12:24. Proszę Sławka Orlika, żeby zatelefonował do kolejnego naszego gościa. Będzie nim radca prawny Stefan Mazurkiewicz, ale zanim gość, przypomnę sprawę, z którą zwróciła się do nas nasza słuchaczka, pani Monika. Otóż jej syn jechał bez biletu, dostał karę, jechał autobusem bez biletu, otrzymał karę, no i pani Monika nie mogła zapłacić tej kary w terminie 7 dni, kiedy zapłaciłaby 182 zł, a nie 260, dlatego, że otrzymała oficjalne pismo z ZDTM-u o tej karze dopiero miesiąc po właśnie zatrzymaniu syna na jeździe bez biletu. No i pani Monika ma pretensje do ZDITM-u, bo na dzieciaki czasem niestety nie można liczyć. Chciałaby, żeby po prostu szybciej ZDITM przesyłał rodzicom takie zawiadomienie o tym, że jest kara do zapłacenia. Na razie pani Monika wpłaciła do ZDITM-u 182 zł, odwołała się od tej dodatkowej opłaty prawie 80-złotowej. Zobaczymy, co w tej sprawie da się zrobić. Ja na ten temat rozmawiałem przedwczoraj z Hanną Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i Hanna Pieczyńska nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie, na jakiej podstawie prawnej dzieciom jest wręczane pokwitowanie, mandat w zasadzie, za jazdę bez biletu. Czy dzieci powinny w ogóle taki mandat otrzymać? Czy to nie powinno być tak, że powinno się telefonicznie zawiadomić rodzica i niezwłocznie wysłać do rodziców na adres domowy po prostu wezwanie do zapłaty i w takim przypadku właśnie pani Monika mogłaby zapłacić 182 zł kary, a nie 260. No i posłuchajmy, co na ten temat, bo już się wyposażyła w wiedzę, ma do powiedzenia Hanna Pieczyńska. Jakie są tu regulacje prawne?
Wszystkie zapisy i zasady kontroli biletów odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa, a w szczególności prawa przewozowego, takiego specjalnego artykułu 33a. W związku z tym to, jak wygląda kontrola biletowa, jest zapisane w prawie przewozowym. Jeśli chodzi o osoby niepełnoletnie, czyli takie między 13 a 18 roku życia, możemy kontrolować na podstawie kodeksu cywilnego. Do tego jakby zezwala nam to artykuł 15, a dodatkowo artykuł 20 kodeksu cywilnego. One mówią o tym, że z jednej strony osoby między 13 a 18 roku życia mają ograniczoną zdolność prawną, natomiast jednocześnie mają możliwość nabywania takich drobnych sprawach bieżących, tych dotyczących życia codziennego. W związku z tym przejazd komunikacją miejską, korzystanie z usług komunikacji miejskiej stanowi właśnie taką umowę powszechnie zawieraną w drobnych sprawach życiowych. W związku z czym, jeśli taki pasażer wchodzi do autobusu, to automatycznie taką umowę z nami zawiera i musi wywiązać się z niektórych obowiązków tej umowy, a jednym z nich jest właśnie kasowanie biletów. W związku z tym możemy kontrolować oczywiście osoby między 13 a 18 rokiem życia. Podpis takiej osoby na dokumentach, które zostają przekazane przez kontrolera, jest wiążący. I w ciągu 7 dni od wystawienia takiego wezwania rodzice czy jakiś opiekun prawny ma obowiązek o uiszczenie opłaty, jeżeli chce skorzystać z tej bonifikaty, czyli z tej niższej kwoty. Po tych 7 dniach oczywiście jest ta opłata już wyższa, natomiast wysyłamy jeszcze dodatkowo w ciągu 2-3 tygodni informację dodatkową, żeby potem nie było ewentualnie żadnych dalszych konsekwencji w momencie nieopłacenia biletu czy tej opłaty dodatkowej. W związku z tym między 13 a 18 rokiem życia możemy kontrolować pasażerów i robimy to w granicach i na podstawie prawa. Natomiast kwestie związane z osobami małoletnimi, ale jeszcze młodszymi, czyli tymi poniżej 13 roku życia, są na tyle zawiłe i skomplikowane, że te kwestie już zostaną wyjaśnione przez radcę prawnego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w przyszłym tygodniu.
Czyli jesteśmy umówieni, ale umówiliśmy się też na kontynuację rozmowy z wczoraj ze Stefanem Mazurkiewiczem, radcą prawnym. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry słuchaczom.
Panie Stefanie, ja przysłuchiwałem się wczorajszej audycji i czy ja dobrze zrozumiałem, że Pan powiedział, że mandat za jazdę bez biletu, czy to opłata dodatkowa poniżej 13 roku życia wręczana nieletniemu, właśnie powyżej, poniżej 13 roku życia jest nieważne, takie wręczenie?
Najkrócej mówiąc, uważam, że tak, ponieważ ta osoba jest właściwie w ogóle pozbawiona tak zwanej zdolności do czynności prawnych i w tym przypadku rodzice odpowiadają za zachowanie małoletniego w 100%, a zatem dotyczy to również przyjętego mandatu. Ja nie twierdzę oczywiście, że ta jazda bez biletu ujdzie na sucho, ale nie małoletniemu, a raczej rodzicom. Tutaj rodzice bezwzględnie muszą no niestety pilnować takich sytuacji, czy to oczywiste jest, czy wyposażać w bilety, czy w bilety okresowe. Natomiast taka czynność dokonana wobec małoletniego uważam, że jest bezskuteczna, ale to nie oznacza, że jest to przyzwolenie na niestety naruszanie, i tu się w pełni zgadzam, naruszanie warunków umowy przewozu. Natomiast skutki, nazwijmy to sankcyjne, wobec osoby poniżej 13 roku życia nie mogą mieć w ogóle miejsca, bo dotyczy to moim zdaniem tylko sytuacji przewoźnik, a rodzice, opiekunowie prawni małoletniego. Natomiast myślę, że ciekawszym wariantem, znaczy bardziej skomplikowanym, ale wczoraj wypowiedziałem się również wobec osób między 13 a 18 rokiem życia.
No właśnie.
I o ile się zgadzam oczywiście z tym, o czym mówi kodeks cywilny. W prawie rzymskim od 2000 lat, można powiedzieć, ta zasada funkcjonuje, ale przekładając to na polskie prawo i na współczesność, to powiem tak, czym innym jest zawieranie umowy w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, stosowanie się również do regulaminu przewozu, ale czym innym jest moim zdaniem nałożenie tej sankcji, która finansowo oznacza obowiązek zapłaty ponad 200 zł. I tu moim zdaniem jest pewnego rodzaju oś sporu. Ja uważam, że przyjęcie mandatu karnego, bo czasami tak niektórzy to mówią, to jest oczywiście opłata dodatkowa o charakterze cywilnoprawnym. Tam nie mówimy o żadnej sankcji natury prawa karnego. To mamy do czynienia, uważam, że jednak z czynnością, która wymyka się spod pojęcia, spod oceny, że jest to czynność w drobnych sprawach życia codziennego, albo że jest to, że tak powiem, taka czynność, wobec której rodzice nie powinni mieć wiedzy. Moim zdaniem nie mieści się w pojęciu na przykład kieszonkowego, gdzie małoletni mógłby swobodnie dysponować tymi środkami na zapłatę. Dlatego wydaje się, że doprecyzowanie pewnych regulacji wobec tej szczególnej grupy osób, ale być może także bardzo licznej grupy osób w środkach masowej komunikacji
licznej,
w Szczecinie.
Licznej, właśnie.
Ja tak podkreślam. Powinniśmy pewnie doprecyzować tą regulację. Uważam, że rodzice powinni mieć być może nieco dłuższy okres na uregulowanie tej opłaty. I zresztą tutaj chyba pani Pieczyńska, jeżeli przepraszam, pomylę nazwisko, ale chciałem się odnieść do pani
Zarządu dróg, tak, Hanna
Zarządu
Pieczyńska.
Dróg, tak jest, Hanna Pieczyńska, bardzo mi miło. Chodzi mianowicie mi o to, że wiadomo, jak to jest czasami z pociechami, prawda? No nie jest to na pewno sytuacja taka życiowo obojętna. Czasami jest to czynność wręcz taką, którą pewnie dzieciaki będą skrzętnie ukrywały, no bo nie jest to nic sympatycznego. W związku z tym uważam, że bardzo właściwym byłoby procedowanie w ten oto sposób, że jeżeli kontrolerzy wylegitymują małoletniego, powinni korespondować z rodzicami w kwestii naliczenia opłaty dodatkowej.
No właśnie, jak najszybciej powiadomić rodziców, wtedy w ogóle nie byłoby tego problemu, o którym mówiła nam pani Monika. Panie Stefanie.
Ja tak uważam, że to jest właśnie przyjazna administracja, przyjazne miasto. My nie szukamy tak naprawdę na wszelką cenę pieniędzy, ale upominamy tych, którzy się nie stosują do ogólnie przyjętych zasad w przewozie.
W tej sprawie w przyszłym tygodniu będzie głos innego radcy prawnego, tym razem wynajętego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, a nie przez nas. Zobaczymy, jaka tu będzie opinia. Złośliwie mówią, że dwóch prawników, tam trzy opinie. Tak jak...
Sam to powtarzam czasami, tak.
No właśnie, chcemy zmienić temat. Panie mecenasie, mamy taki kłopot, a właściwie mieszkańcy osiedla Przyjaźni. Nie mają gdzie parkować. Przybyło tam bloków i sklepów, a parkingów jak nie było, tak nie ma. Od listopada 2014 oddano do użytku kolejny blok, gdzie jest ponad 100 mieszkań. Mieszkańcy tego bloku i pobliskich nie mają więc gdzie zostawiać aut, tak jak mówiłem, dlatego parkują na parkingu pobliskiego Lidla, głównie w nocy. A tymczasem Lidl wprowadził zakaz postoju powyżej 3 godzin, a także zakaz postoju między 23 a 6 rano, grożący odholowaniem. Mieszkańcom się to oczywiście nie podoba, gdyż w Lidlu robią zakupy, a sklep w nocy jest nieczynny. Z mieszkańcami okolicznych budynków rozmawiała Alicja Szymańska.
Jestem mieszkańcem ulicy Santockiej. Od długiego czasu, gdy postawiono tutaj dosyć dużo nowych bloków, powstał dosyć poważny problem z parkowaniem samochodów. Mieszkańcy generalnie nie mają gdzie parkować, bloków przybywa, a niestety miejsc parkingowych nie widać więcej. W związku z tym dosyć dużo mieszkańców parkuje na parkingu Lidla i wydaje mi się, że raczej to właścicielom sklepu nie powinno przeszkadzać, bo i tak większość tych mieszkańców robi tam zakupy, więc nie wiem, dlaczego wprowadzono takie obostrzenia.
Nie mamy gdzie parkować, powinni tak naprawdę u nam udostępnić, bo każdy robi zakupy, więc co im daje to, że będą nas holować?
Z tego, co się orientuję, ten parking jest częścią drogi dojazdowej do osiedla, więc jakieś ograniczenia w tym miejscu nie mają sensu. Stawiać zakazy i usuwać pojazdy w Polsce potrafimy, natomiast zrobić porządnego parkingu dla mieszkańców, deweloper albo miasto, wydając pozwolenie na budowę, powinno przewidzieć, że w tej chwili każda rodzina posiada przynajmniej jeden samochód, jak nie dwa. Gdzieś te pojazdy trzeba parkować.
My mieszkańcy musimy gdzieś parkować. Właściwie gdzie mamy parkować? Osiedle bardzo duże, mieszkańców ogrom, a miejsc do parkowania praktycznie żadnych. Także te osoby, które parkują pod Lidlem, a mieszkają w bloku naprzeciwko, myślę, że mają do tego prawo. Ostatecznie, budując blok, nikt nie pomyślał o parkingu dla tych mieszkańców.
Parkingi na wagę złota, nie tylko w tej okolicy, o której teraz rozmawiamy, czyli ulicy Santockiej. Przypomnę, naszym gościem jest Stefan Mazurkiewicz, radca prawny. Panie mecenasie, nas zainteresowała w tej sprawie najbardziej kwestia odholowywania auta. Czy taki właściciel parkingu, właśnie w tym przypadku taki podmiot gospodarczy jak Lidl, ma według pana prawo odholować czyjś samochód?
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, tu mamy do czynienia też ze szczególną sytuacją. Jeden ze słuchaczy dzwoniący do państwa wspomniał, że być może jest to część drogi też dojazdowej, ale ja zwróciłem uwagę na materiał, który dostałem od pana dyrektora, że są tam po pierwsze wyraźne znaki drogowe, czyli takie, które regulowane są ustawą o ruchu drogowym, kodeksem, ale również jest taki szczególny znak, który nazywa się strefą ruchu. I to powoduje, że ta część parkingu jest rzeczywiście taką strefą, bym powiedział, można było powiedzieć, na którym obowiązują przepisy prawa drogowego. Tak bym to kwalifikował, widząc ten stan faktyczny. Tu zastrzegam, że ja nie badałem w żaden sposób stosunków własnościowych, prawda, czy ten wjazd na parking Lidla prowadzi do któregoś z budynków, czy tam są służebności. No to niestety dla rozstrzygnięcia w sposób taki idealny sprawy, taki jednoznaczny, no może mieć znaczenie.
A gdybyśmy przyjęli właśnie, że jest to teren Lidla?
Wracam do, w takim razie do zasadniczego pytania. Czy istnieje możliwość odholowania pojazdu przez właściciela? Otóż przepisy powszechne, tak to nazwijmy, rozporządzenia i ustawy dotyczącej związanej z ruchem drogowym, kodeksu ruchu drogowego, no mówią bardzo wyraźnie, że takie odholowanie może być, że tak powiem, zarządzone na polecenie policji lub też straży miejskiej. Czyli tak naprawdę właściciel parkingu, co do zasady, z tego środka, nazwijmy to jakiegoś takiego bezpośredniego przymusu, moim zdaniem korzystać nie może. Ale ustanowienie tej strefy ruchu zmienia nam zasadniczo podejście do tematu. Ja pomijam w tej chwili, rozumiem, pan redaktor mnie o to nie pyta, o tak zwane stosunki właścicielskie. Ja jestem w tej chwili, powiedzmy, prawnikiem, jak pan to redaktor nazwał mnie, że tak by działającym na zlecenie radia, a nie żadnej ze stron tutaj ewentualnego konfliktu.
Na rozumiem, prośbę może właściwie by
tak,
było
powiedzieć. Tak, oczywiście, na prośbę oczywiście. Ale ja rozumiem jakby interesy, że pewnie Lidl wcale, ta sieć handlowa wcale nie chce wchodzić w jakieś tam pewne konfliktowe sytuacje, ale ja też rozumiem potencjalnych klientów sklepu, którzy w godzinach wczesno-popołudniowych czy wieczornych, do kiedy te sieci handlowe są pootwierane, mogą nie znaleźć tego miejsca. Ja rozumiem tutaj pewną politykę. Wydaje się, że wprowadzenie opłat za parkowanie jest jakimś rozwiązaniem. To, czy po godzinach zamknięcia sklepu, a do otwarcia tego sklepu, sieci handlowe zechcą tym klientom udzielać pewnej rodzaju zgody, chociażby żeby budować pewną swoją pozycję, to już jest zupełnie inna rzecz. Odpowiadając wprost na pytania pana redaktora, czy prywatny, powiedzmy sobie, właściciel parkingu może odholować pojazd? Więc ja na to pytanie odpowiadam, że moim zdaniem nie ma takiego uprawnienia. Co do pobierania opłat, jak najbardziej tak. Co do blokowania pojazdów, czyli zakładania jakichś szczególnych kół po to, żeby blokad na koła, żeby zwrócić uwagę, że jest to nieakceptowalny sposób, też uważam, że należy podejść do tego i ja bym wydał ocenę negatywną takiego zdarzenia. No, trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jeżeli właściciel parkingu, czyli podmiot prywatny, zdecyduje się na odholowanie pojazdu, to również należy mieć na uwadze, że ponosi wszelkiego rodzaju konsekwencje ewentualnego uszkodzenia mienia, czyli wszelkiego rodzaju zarysowania, tutaj by obciążały tego właściciela, który z tego parkingu wywodzi. Czyli podkreślam, co do opłat za korzystanie z tego miejsca parkingowego, jak najbardziej tak. Sposób weryfikacji tych opłat, czyli pobierania, monitoringu, myślę, że to już jest kwestia poza pytaniem pana redaktora. Natomiast takie fizyczne pozbywanie się pojazdów z prywatnego terenu uważam, że za daleko idące. Moim zdaniem, że Lidl najpierw, czy sieć handlowa powinna w pierwszej kolejności wezwać właściciela pojazdu do zabrania tego pojazdu, a następnie stosować ewentualne dalej idące
wezwać konsekwencje. Wezwać Straż Miejską ewentualnie, prawda?
Tak jest.
I ja uważam, ta Straż Miejska ma takie uprawnienia.
Tak jest.
Dziękuję za rozmowę i za tę informację. Stefan Mazurkiewicz, radca prawny.
Bardzo proszę.
A ja dodam, że w sukurs opinii mecenasa Mazurkiewicza idzie również sąd apelacyjny, który w jednym z wyroków uzasadnieniu pisze tak. Zgodnie z artykułem 64 Konstytucji RP własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Środki tego typu, czyli blokady, odholowanie, mogą być więc stosowane wyłącznie na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego niebudzącego żadnych wątpliwości. A takiego upoważnienia ustawowego Lidl nie ma. Każda ingerencja w prawo własności, a samochód jest przecież własnością i zabranie go jest tą ingerencją, czy również unieruchomienie, stanowi środek ostateczny i może być dokonywana dopiero w sytuacji, gdy inne środki zawiodą. To, o czym mówił mecenas Mazurkiewicz. I to tylko ze względu na ważną wartość mocniej chronioną, zasada hierarchiczności wartości chronionych przez prawo. Wartością wyżej chronioną jest na przykład interes publiczny, zdrowie, czy życie. Żaden przepis nie daje takiego uprawnienia wspólnocie mieszkaniowej czy też innym wynajętym przez nich osobom fizycznym czy prawnym, w szczególności uprawnienia takiego nie daje przepis artykułu 13 ustawy o własności lokali. Samodzielne przyznanie sobie takiego prawa odholowania przez wspólnotę mieszkaniową czy inny podmiot musi zostać zatem uznane za sprzeczne z prawem, to jest właśnie z Konstytucją RP. I w tej sprawie otrzymaliśmy również odpowiedź od Aleksandry Robaszkiewicz, menadżera Public Relations Lidl Polska, która pisze, że parkingi przy sklepach Lidl w Polsce oznaczone są tylko dla klientów sklepów Lidl, o czym informuje regulamin parkingu. Oznakowania, o których my wspomnieliśmy, napisaliśmy właśnie w piśmie do Lidla, są standardową procedurą w naszej sieci. Ich celem jest niedoprowadzenie do sytuacji, w których miejsca parkingowe są notorycznie blokowane przez osoby niebędące klientami sklepów Lidl. Z naszego doświadczenia wynika, że zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych jest ważne z punktu widzenia klientów. No, zgadza się tutaj, przypomnę sprawę ze sklepami Netto. Przy niektórych z nich pojawiły się parkomaty, no i musimy płacić za parkowanie powyżej, o ile pamiętam, 45 minut. W Szczecinie przy ulicy Witkiewicza takie oznaczenia wprowadziliśmy rok temu. Teren, na którym znajduje się sklep oraz parking, są własnością spółki. Dodatkowo informujemy, iż do holowania aut dochodzi tylko w wyjątkowych przypadkach. No, ja mam nadzieję, że dochodzi właśnie pod nadzorem Straży Miejskiej. Zajmują się tym pracownicy profesjonalnych firm zewnętrznych. Z tego, co mówił radca prawny Stefan Mazurkiewicz, jeżeli nie ma tutaj nadzoru Straży Miejskiej czy policji, to takie odholowanie pojazdu może być potraktowane jako niezgodne z prawem. No i otrzymaliśmy jeszcze informację od Public Relations Manager Lidl Polska Aleksandry Robaszkiewicz, że takie oznakowania tych parkingów, że właśnie czas parkowania jest ograniczony do 3 godzin i zakaz parkowania w godzinach 23-6 rano obowiązuje na 80% parkingów sklepów tej sieci, więc jest to powszechnie stosowana praktyka. 12.47 to jest czas reakcji. Ta sprawa ma jeszcze oczywiście inny wymiar. Kwestia braku parkingów. Tam właśnie u zbiegu Santockiej i Witkiewicza kilka lat temu powstał duży budynek, doszli mieszkańcy, część ma pewnie garaż podziemny, bo jest tam taki garaż, ale część nie. Poza tym taki nowy budynek to są też usługi, to jest od razu więcej samochodów, no a parkingów nie przybyło i ludzie muszą sobie jakoś radzić. Ja mam nadzieję, że nie dochodzi tam pod Lidlem do dantejskich scen. Nie mamy informacji, czy jest tak, że już doszło do jakiegoś odholowania pojazdu przy tym Lidlu właśnie Witkiewicza i Santocka. To jest czas reakcji. Zmieniamy teraz temat, chociaż jest on związany z samochodami, z pojazdami. Będziemy rozmawiali na temat ubezpieczenia OC, które rosną i rosnąć nie przestają. Kilka dni temu telefonował do nas pan Andrzej, którego już dzisiaj cytowaliśmy na antenie, dlatego tego telefonu nie przypomnę. Cytowaliśmy go w innej sprawie i pan Andrzej mówił, żeby tą sprawą się zająć. Ja wtedy mówiłem, no, że dobrych kilkanaście lat temu zaczęła się taka wojna cenowa pomiędzy tymi, którzy oferują nam składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC i że te składki były bardzo niskie. A potem nagle wszystko się zawaliło, te składki zaczęły rosnąć. Z nami jest pan Andrzej Duch, przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych. Ta izba jest członkiem Polskiej Izby Motoryzacji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana.
Panie Andrzeju, państwo wczoraj mieli konferencję prasową, podczas której stwierdziliście, mówiąc tak w skrócie, że nie ma podstaw, by towarzystwa ubezpieczeniowe podwyższały składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC w takim stopniu, jak to ma miejsce w ostatnich miesiącach. No właśnie, ubezpieczyciele twierdzą co innego. Nawet mam takie tutaj pismo i artykuł z prasy. Ubezpieczyciele ostrzegają, bez zmian nie da się zahamować podwyżek cen polis. Ubezpieczyciele, którzy w 2016 roku zafundowali klientom drastyczne podwyżki cen polis, chcą ograniczyć dalszy wzrost cen. Od początku roku 2016 polisa OC podrożała średnio o 39%. Niektórzy kierowcy za obowiązujące ubezpieczenie muszą zapłacić nawet kilkakrotnie więcej. Segment był nierentowny przez ostatnie 9 lat. W tym czasie branża dorzuciła do niego astronomiczną kwotę 6 300 000 000 złotych. Czyżby firmy postanowiły wreszcie się odkuć? Nic z tych rzeczy. Wzrost cen nie poprawia znacząco ich sytuacji. Ma jedynie zapobiec podobno finansowej katastrofie. W ubiegłym roku właśnie nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń spowodowały, że koszty wypłaconych odszkodowań poszybowały w górę. Kosztowało to branżę ponad 1 000 000 000 złotych. Bo tak, mamy, to panie przewodniczący, tutaj kilka kwestii. Klienci zaczęli korzystać ze wszystkich udogodnień gwarantowanych przez OC. Samochody zastępcze, naprawy w autoryzowanych stacjach obsługi, odwołanie się od wycen ubezpieczycieli. Jest też rosnąca ilość wypłacanych świadczeń z tytułu szkód osobowych. Samochody mają coraz to więcej drogich, skomplikowanych elementów. Pojawiły się firmy, które klientom zdobywają pieniądze za szkodę od X lat wstecz, bądź wyciągają odszkodowania na tak zwane, w cudzysłowie, ała moja noga, gdzie realnie poza siniakiem szkody nie ma. Poza tym pojawiły się wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. No i w nawiasie nie, albo rentowność segmentu ubezpieczeń OC. Państwo twierdzą, że nie ma podstaw, żeby te składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC rosły. Nawet zauważają państwo, że na przykład odnotowano spadek liczby wypadków drogowych w 2015 roku. Proszę powiedzieć, państwo zwrócili się w tej sprawie nawet do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.
Oczywiście, oczywiście. Panie redaktorze, wczorajsza konferencja była pod hasłem dynamika wzrostu ceny polis OC nie znajduje uzasadnienia. I my chcielibyśmy w kilku słowach tylko przekazać państwu informację na temat tego, czy stawki ubezpieczeniowe powinny tak drastycznie rosnąć. Proszę zauważyć. Opracowanie dla agencji rządowej Instytut Badawczy Dróg i Mostów przekazuje nam dane, które dotyczą 2015 roku. I tam twierdzi bardzo wyraźnie, że zdarzyło się w Polsce 40 wypadków, wynosiło około, inaczej, w roku 2015 w wypadkach i kolizjach drogowych, które zdarzyły się na sieci w Polsce, wyniosły szacunkowe koszty, to jest około 48,2 miliarda złotych. Wartość wypadków drogowych zaś wyniosła 33,6 miliarda złotych. Proszę zobaczyć, rok 2014, czyli jest to spadek o 3,5% w stosunku do roku 2014.
A my płacimy drożej.
Wartość kolizji drogowych wzrosła i ona wzrosła o 6%. Proszę państwa, jeżeli w dniu dzisiejszym trzeba powiedzieć, że wszystkie firmy ubezpieczeniowe, praktycznie tak można byłoby to powiedzieć, ograniczają koszty wypłaty odszkodowań w różny sposób, prawda? A wzrost tych kolizji jest tylko o 6%, to jak może ubezpieczenie podrożyć o 50, 40, 30 czy 60%? Gdzie ma to odbicie? Jakie to jest urealnienie w rzeczywistości? Przecież to jest w ogóle dla mnie, to co robią firmy ubezpieczeniowe, to jest po prostu chęć zarobienia na kliencie, mówiąc to, co pan przed chwilą powiedział, że samochody są coraz lepsze, ale zdarzeń jest coraz mniej, prawda? Wypadków jest zdarzeń jest więcej, ale wypadków jest coraz mniej. I powiedzmy sobie szczerze, bardzo często ograniczone są te wypłaty poprzez tego, dlatego, że nie przestrzegają zasad Komisji Nadzoru Finansowego firmy ubezpieczenia.
No właśnie, przypomnijmy te zasady. Zakaz naruszania zasady pełnego odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC nie ma znaczenia, na którą z metod likwidacji szkody zdecydował się klient, warsztat czy wycena. Ubezpieczyciel musi wypłacić poszkodowanemu ekonomicznie uzasadnioną wartość nowych części i materiałów służących do naprawy uwzględniających VAT. Nie może być stosowana amortyzacja części w stosunku do wszystkich uszkodzonych elementów. Nakaz stosowania identycznych kryteriów przy ustaleniu świadczenia, niezależnie od tego, czy jest to szkoda częściowa, czy całkowita. Pojazd zastępczy dla każdego. No to są między innymi niektóre z tych rekomendacji.
Ale to jest teoria, panie redaktorze. To jest tylko i wyłącznie teoria. Sama Komisja Nadzoru Finansowego stwierdza jednoznacznie, że nie wszystkie jej wytyczne są stosowane przez firmy ubezpieczeniowe. Po pierwsze, niestosowane są także wyroki Sądu Najwyższego, który bardzo wyraźnie mówi, że należy przywrócić sprawność pojazdu sprzed zdarzenia komunikacyjnego. A co robią firmy ubezpieczeniowe? Proszę zobaczyć. Stosują tak zwane substytuty, które w żadnej mierze nie pokrywają się z oryginałem. To nie są te same części. To jest zubożenie wartości pojazdu po zdarzeniu komunikacyjnym.
I to może proszę prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń na drodze potem,
ależ
prawda?
Oczywiście. My tu cały czas sugerujemy i przedstawiamy dokumenty i materiały mówiące o tym, że części, które są zakładane, bardzo często nie posiadają atestów. Bez atestów. Efektem tego są to, że zdarzenia komunikacyjne, do których dochodzi, bardzo często występują z winy złego montażu części, niewłaściwego
Panie
montażu
przewodniczący,
części.
Musimy już powoli kończyć. Czy to oznacza, że państwa zdaniem firmy ubezpieczeniowe nie dbają o interes klienta tak naprawdę i nie z tego powodu są te podwyżki, tylko po prostu chodzi o kasę i nabijanie sobie tej kasy?
Tylko i wyłącznie o to. Tylko i wyłącznie o to. Firmy ubezpieczeniowe martwią się tylko i wyłącznie wynikiem finansowym i niczym więcej. Myślę, że następna konferencja, która odbędzie się za kilka tygodni, pokażemy właśnie ten dylemat, ten problem, który występuje na tym rynku.
Dziękuję za rozmowę. Andrzej Duch, przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To był
bardzo.
Czas reakcji. Dzieciakom życzymy miłych ferii. Do usłyszenia.